Rozdział 18. Ogień i lód. Kiedy Cole Porter komponował piosenkę Too Darn Hot, psia krew, ale gorąco, do broadwayowskiego musicalu Kiss Me Kate z 1948 roku, temperatura, na którą narzekał w swoim utworze, nie mogła być wyższa niż 30 kilka stopni Celsjusza, co bez wątpienia wytycza górną granicę komfortowych warunków współżycia. Jeśli jednocześnie weźmiemy pod uwagę, jaki wpływ na ludzki popęd seksualny ma zimny prysznic, możemy oszacować wąski przedział temperatury, którą obnażone ludzkie ciało odczuwa jako przyjemną. Jest to w sumie około 16 stopni. Przy czym temperatura pokojowa znajduje się mniej więcej po środku tego zakresu. We wszechświecie sprawy mają się zupełnie inaczej. Co powiecie na temperaturę 100 kwintylionów, czyli 100 tysięcy miliardów, miliardów, miliardów stopni, jaka panowała we wszechświecie tuż po wielkim wybuchu? Cała energia, przestrzeń i materia, z której później powstały planety, petunie i profesorowie fizyki, miała wówczas postać rozszerzającej się ognistej kuli plazmy kwarkowo-gluonowej. Dopóki temperatura nie spadła o wiele miliardów stopni, w kosmosie nie mogły zaistnieć żadne znane nam obiekty. Jak wynika z praw termodynamiki, sekundę po wielkim wybuchu rozszerzająca się ognista kula wychłodziła się do 10 miliardów stopni i z obiektu mniejszego niż atom stała się kolosem 1000 razy większym niż rozmiary Układu Słonecznego. Po upływie 3 minut wszechświat miał zaledwie miliard stopni i już na dobre zajął się produkcją najprostszych jąder atomowych. Rozszerzanie się jest nieodłącznym towarzyszem ochładzania. Te dwa zjawiska idą w parze od początku istnienia kosmosu. Obecnie średnia temperatura Wszechświata wynosi 2,73 Kelwina. Wszystkie wspomniane wyżej wartości temperatur, z wyjątkiem tych odnoszących się do ludzkiego libido, są podane w Kelwinach. Skala Kelwina jest bardzo podobna do skali Celsjusza, ale nie ma w niej liczb ujemnych. Zero odpowiada w niej zeru i tyle. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, nazywa się je nawet zerem bezwzględnym. Szkocki inżynier i fizyk William Thomson, znany lepiej jako Lord Kelvin, w 1848 roku wprowadził koncepcję najniższej możliwej temperatury. Przyjął, że wynosi zero i określił je mianem bezwzględnego. Temperatury tej nie udało się osiągnąć w żadnym eksperymencie naukowym. Zresztą nie pozwalają na to prawa fizyki. Można za to bardzo się do niej zbliżyć. W 2003 roku w laboratorium Wolfganga Ketterlego w Massachusetts Institute of Technology uzyskano temperaturę 5,10 miliardowych Kelwina lub, jak powiedzieliby specjaliści od jednostek, 500 pikokelwinów. W przestrzeni kosmicznej rozpiętość temperatur towarzyszących różnym zjawiskom jest niezwykle szeroka. Jednym z najgorętszych miejsc we wszechświecie jest zapadające się wnętrze gwiazdy zwanej błękitnym nadolbrzymem. Tuż przed wybuchem i pojawieniem się supernowej temperatura błękitnego nadolbrzyma osiąga 100 miliardów kelwinów, co prowadzi do dramatycznego podgrzania najbliższego mu otoczenia. Dla porównania temperatura wnętrza Słońca to zaledwie 15 milionów kelwinów. Powierzchnie ciał niebieskich są za to znacznie chłodniejsze. Temperatura powierzchni błękitnego nadolbrzyma wynosi już tylko 25 tysięcy kelwinów. Choć i tak jest na tyle wysoka, że emitowane przez niego światło ma rzecz jasna niebieską barwę. Emitujące białe światło Słońca osiąga w zewnętrznej warstwie temperaturę 6 tysięcy kelwinów. Wystarczającą, by stopić i zamienić w parę wszystkie pierwiastki układu okresowego. Z kolei w temperaturze panującej na powierzchni Wenus, wynoszącej 740 kelwinów, spaleniu uległaby elektronika sterująca sondami kosmicznymi. Znacznie poniżej tych wartości plasuje się temperatura zamarzania wody równa 273,15 kelwina. W porównaniu z 60 kelwinami panującymi na powierzchni oddalonego od Słońca o 4,5 miliarda kilometrów Neptuna brzmi to całkiem przyzwoicie. Jeden z księżyców Neptuna, Tryton, jest jednak jeszcze chłodniejszy. Jego zamarznięta azotowa powierzchnia ma temperaturę 40 kelwinów, co czyni go najzimniejszym miejscem w Układzie Słonecznym po naszej stronie Plutona. Gdzie w tej statystyce plasują się organizmy żywe? Średnia temperatura ludzkiego ciała, czyli z grubsza 37 stopni Celsjusza, to 310 kelwinów. Najwyższa oficjalnie odnotowana temperatura na powierzchni Ziemi to 330 kelwinów. Latem 1913 roku w Farnes Creek Ranch w Dolinie Śmierci w Kalifornii. W stopniach Celsjusza wynosi ona dokładnie 56,7, a najniższa to 184 kelwiny. Zimą w stacji antarktycznej Wostok w 1983 roku. W stopniach Celsjusza minus 89,2. Bez odpowiedniego sprzętu ludzie nie są w stanie przetrwać w tak ekstremalnych warunkach. Na Saharze padniemy ofiarą hipertermii, jeśli nie znajdziemy schronienia przed upałem, a w Arktyce potrzebujemy tony ciepłych ubrań i stałych dostaw żywności, aby nie popaść w stan skrajnego wychłodzenia. Mimo to istnieją na Ziemi organizmy żywe zwane ekstremofilami. Są wśród nich zarówno termofile, ciepłolubne, jak i kriofile, zimnolubne. Znakomicie przystosowały się one do temperatur, w których ludzie albo się smażą, albo zamarzają. W liczącej 3 miliony lat syberyjskiej zmarzlinie odkryto żywe komórki grzybów. I nie miały na sobie żadnych ubrań. Bakterie uwięzione przez 32 tysiące lat w zmarzlinie na Alasce zaczęły się poruszać w wodzie, jak tylko stopniał otaczający je lód. Różne rodzaje archeonów i bakterii świetnie funkcjonują w gorących błotach, chlupoczących gejzerach i podwodnych wulkanach. Nawet bardziej skomplikowane organizmy mogą przetrwać w zadziwiających okolicznościach. Maleńkie bezkręgowce zwane niesporczakami potrafią wstrzymywać metabolizm w momencie wystąpienia niekorzystnych warunków środowiska. W takim stanie mogą one przeżyć kilka minut w temperaturze 424 kelwinów, 151 stopni Celsjusza, a także wiele dni w temperaturze 73 kelwinów, czyli minus 200 stopni Celsjusza, co czyni je odpornymi nawet na warunki panujące na Neptunie. Może w przyszłości powinniśmy zatem zostawić astronautów, kosmonautów i taikonautów na Ziemi, a na podbój wszechświata wysłać posiadające odpowiednie predyspozycje grzyby i niesporczaki. Często się zdarza, że temperatura i ciepło są ze sobą mylone. Ciepło to suma energii wszystkich ruchów, wszystkich cząstek danej substancji. Tak się składa, że wewnątrz substancji zakres tych energii jest szeroki, ponieważ niektóre molekuły poruszają się szybciej, a inne wolniej. Temperatura jest natomiast miarą ich energii średniej. Na przykład kubek świeżo zaparzonej kawy ma wyższą temperaturę niż ogrzewany basen, ale woda w basenie utrzymuje dużo więcej ciepła niż płyn w jednym kubku kawy. Jeśli nieodpowiedzialnie wlejemy kawę o temperaturze 93 stopni Celsjusza do basenu z wodą podgrzaną do 37 stopni Celsjusza, temperatura wody w zbiorniku nie podniesie się nagle do 130 stopni Celsjusza. Dwie osoby w łóżku wytwarzają faktycznie dwa razy więcej ciepła niż pojedyncza osoba, ale średnie temperatury ich ciał, czyli 37 stopni Celsjusza i 37 stopni Celsjusza, nie sumują się, dzięki czemu temperatura pod kołdrą nie wzrasta do 74 stopni Celsjusza. W XVII i XVIII wieku powszechnie twierdzono, że ciepło jest związane z mechanizmem spalania. Ówcześni uczeni uważali spalanie za proces, w wyniku którego obiekty tracą podobną do Ziemi substancję palną zwaną flogistonem. Spalenie drewnianego polana w kominku polegało wedle tej koncepcji na uwolnieniu zawartego w nim flogistonu, który unosił się w powietrze, a pozbawione go drewno zamieniało się w popiół. Pod koniec XVIII wieku francuski chemik Antoine Laurent de Lavoisier teorię flogistonu zastąpił teorią cieplika. Lavoisier przyjął, że utożsamiany z ciepłem cieplik to jeden z pierwiastków. Miał on występować jako niewidoczny, pozbawiony smaku, bezwonny i nieważki fluid, który był wymieniany z otoczeniem wskutek spalania lub tarcia. Idea ciepła nie była dobrze rozumiana aż do rozkwitu rewolucji przemysłowej w XIX wieku, kiedy w ramach nowej dziedziny fizyki zwanej termodynamiką sformułowano szerszą koncepcję energii. W przeciwieństwie do ciepła, które okazało się sporym pojęciowym wyzwaniem nawet dla światłych umysłów, temperatura od wieków wydaje się czymś znacznie bardziej intuicyjnym tak dla naukowców, jak i laików. Gorące obiekty mają wysoką temperaturę, zimne niską, a termometry potwierdzają tę oczywistą zależność. Za wynalazcę termometru uznaje się często Galileusza, ale najwcześniejszy tego typu przyrząd został najprawdopodobniej skonstruowany przez Herona z Aleksandrii już w I wieku naszej ery. Dzieło jego autorstwa, zatytułowane Pneumatika, zawiera opis termoskopu, instrumentu wskazującego różnicę w objętości podgrzewanego i schładzanego gazu. Jak wiele innych tekstów antycznych, praca Herona z Aleksandrii została przełożona na łacinę w dobie renesansu. Galileusz przeczytał ją w 1594 roku i podobnie jak niektórzy inni współcześni mu uczeni, niezwłocznie zbudował lepszą wersję opisanego urządzenia. Galileusz miał zresztą w zwyczaju konstruować własne wersje ciekawych wynalazków. Tak samo postąpił nieco później, po wynalezieniu teleskopu. W termometrze najważniejsza jest skala. Od początku XVIII wieku istnieje ciekawa tradycja dobierania jednostek temperatury w taki sposób, aby powszechnie występującym zjawiskom odpowiadały liczby, które mają wiele dzielników. Skala zaproponowana przez Isaaca Newtona miała 12 jednostek. 0 odpowiadało na niej temperaturze topnienia śniegu, a 12 temperaturze ludzkiego ciała. To dlatego, że 12 jest podzielne przez 2, 3, 4 i 6. Duński astronom Ole Romer zaproponował z kolei skalę od 0 do 60, ponieważ 60 ma aż 10 dzielników. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 i 30. Na skali Romera 0 oznaczało najniższą temperaturę, jaką udało mu się osiągnąć podczas eksperymentów z mieszaniną lodu, soli i wody. A 60 odpowiadało temperaturze wrzenia wody. W 1724 roku niemiecki konstruktor Daniel Gabriel Fahrenheit, który w 1714 roku wynalazł termometr rtęciowy, opracował bardziej precyzyjną skalę, dzieląc jednostki Romera na 4 równe części. Według nowej skali woda wrzała w temperaturze 240, a zamarzała w temperaturze 30 stopni. Natomiast temperatura ludzkiego ciała wynosiła na niej około 90 stopni. Później poprawiono ją na 96 stopni. To wartość o fenomenalnej liczbie dzielników. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32 i 48. A temperatura zamarzania wody podniosła się do 32 stopni. Wskutek kolejnych poprawek i procesów standaryzacyjnych pasjonaci skali Fahrenheita musieli pogodzić się z tym, że temperatura ludzkiego ciała nie jest liczbą całkowitą, a woda wrze w 212 stopniach. Szwedzki astronom Anders Celsius podążył nieco innym tropem. I w 1742 roku zaproponował bardziej przyjazną wartościom dziesiętnym skalę termometryczną. Temperatura zamarzania wody miała na niej 100, a jej wrzenia 0 stopni. Nie był on zresztą pierwszym ani ostatnim astronomem zmieniającym kierunek skali. Znalazł się jednak ktoś, całkiem możliwe, że producent termometrów, kto zrobił światu przysługę i odwrócił ten porządek, dzięki czemu skala Celsjusza wygląda dziś tak, jak wygląda. Na niektórych ludzi liczba zero działa paraliżująco i prowadzi do utraty logicznego myślenia. Kilkadziesiąt lat temu, kiedy byłem jeszcze na studiach, pojechałem podczas ferii zimowych do rodziców na północ od Nowego Jorku. Znad Kanady nadciągała tam akurat masa mroźnego powietrza. Kiedy włączyłem radio, żeby posłuchać muzyki klasycznej, fragmenty muzyki na wodzie Georga Friedricha Händla były regularnie przerywane doniesieniami o gwałtownie obniżającej się temperaturze. Speaker radiowy raportował od czasu do czasu 5 stopni Fahrenheita, 4, 3. W pewnym momencie wyraźnie zdenerwowany powiedział: jeśli tak dalej pójdzie, skończy nam się temperatura. Aby uniknąć podobnych sytuacji obnażających problemy z liczeniem, międzynarodowa społeczność naukowców używa przy określaniu temperatury skali Kelwina, w której zero znajduje się dokładnie w tym miejscu, w którym powinno być, czyli na samym dole. Jakakolwiek inna jego pozycja charakteryzuje się pewną dowolnością i utrudnia komentowanie zmian temperatury na żywo. Mierząc spadek objętości chłodzonego gazu, kilku poprzedników Kelwina ustaliło, że temperatura minus 273,15 stopni Celsjusza, minus 459,67 stopnia Fahrenheita, odpowiada najniższej możliwej energii cząsteczek jakiejkolwiek substancji. W innych eksperymentach potwierdzono, że objętość gazu w warunkach stałego ciśnienia spada do zera dokładnie w tej samej temperaturze. Ponieważ nie istnieje coś takiego jak gaz o zerowej objętości, wartość ta stała się nieosiągalną granicą skali Kelwina, którą nazywamy zerem bezwzględnym. Cały kosmos zachowuje się trochę jak gaz. Jeśli sprawicie, że gaz powiększy swoją objętość, ochłodzi się. Kiedy wszechświat liczył zaledwie 500 000 lat, jego temperatura wynosiła około 3000, a obecnie spadła do poniżej 3 kelwinów. Rozszerzający się i zmierzający nieubłaganie ku termicznej zagładzie kosmos jest dziś 1000 razy większy i chłodniejszy niż we wczesnych fazach swojego istnienia. Na Ziemi mierzymy temperaturę, wkładając termometr do jakiegoś otworu w ciele żywego stworzenia lub doprowadzając go do kontaktu z badanym przedmiotem. Dzięki temu molekuły poruszające się wewnątrz termometru osiągają taką samą średnią energię jak cząsteczki mierzonego obiektu. Kiedy termometr nie jest akurat wetknięty w pieczone żeberka i leży sobie spokojnie, wskazywaną przez niego temperaturę określa średnia prędkość zderzających się ze sobą cząsteczek otaczającego go powietrza. Skoro już mowa o powietrzu, warto wspomnieć, że jego temperatura w słońcu i w cieniu pobliskiego drzewa jest w zasadzie taka sama. Cień osłania nas przed energią promieni słonecznych, która w większości przechodzi przez atmosferę niepochłaniana i dociera bezpośrednio do naszej skóry, sprawiając, że odczuwalna temperatura jest wyższa niż temperatura samego powietrza. W pustej przestrzeni wskutek braku powietrza i poruszających się cząsteczek nie możemy odczytać temperatury na termometrach. Odpowiedź na pytanie, jaka jest temperatura kosmosu, jest zatem niejednoznaczna. Bez możliwości zetknięcia się z jakimkolwiek obiektem, termometr może wyłącznie zarejestrować docierającą do niego energię wypromieniowywaną przez wszystkie źródła światła. Po dziennej stronie pozbawionego atmosfery Księżyca termometr wskazałby 400 kelwinów, 127 stopni Celsjusza. Ale wystarczyłoby się lekko przesunąć i w cieniu pierwszego lepszego głazu lub po nocnej stronie Księżyca temperatura spadłaby natychmiast do 40 kelwinów, minus 233 stopni Celsjusza. Aby przetrwać dzień na Księżycu bez kombinezonu z regulacją temperatury, trzeba by wykonywać nieustanne piruety, na zmianę smażąc się bądź marznąc, tylko po to, by utrzymać komfortową temperaturę ciała. Kiedy jest bardzo zimno i chcemy zatrzymać jak najwięcej energii promieni słonecznych, zakładamy ubrania w ciemnych kolorach, a unikamy jasnych, które odbijają światło. Ta sama zasada działa w przypadku termometrów w kosmosie. powinien on pochłaniać maksymalną ilość światła. Jeśli umieścimy go wówczas pomiędzy Drogą Mleczną i galaktyką Andromedy, z dala od wszelkiego promieniowania, wskaże on temperaturę 2,73 Kelwina, czyli aktualną temperaturę przestrzeni kosmicznej. Kosmologowie obecnie zgadzają się, że wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność. Kiedy dwukrotnie powiększy swój rozmiar, jego temperatura spadnie o połowę i tak dalej. Po upływie trylionów lat cały obecny w kosmosie gaz utworzy gwiazdy, które następnie wyczerpią swoją energię termojądrową. Temperatura rozszerzającego się wszechświata będzie tymczasem nieubłaganie spadać, coraz bardziej zbliżając się do wartości zera bezwzględnego.